każdy czwartek prezentujemy organizację pożytku publicznego na naszej antenie. Przypomnę, że dziś goszczę Dorotę Krać, prezesa Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego. Powracamy do naszej rozmowy o realizacji dedykowanych beneficjentom projektów.
Wszystkie nasze projekty są bardzo konkretne i dedykowane beneficjentom.
Aktualnie.
Aktualnie, zawsze. Może kilka słów o tym, kto to taki ten beneficjent, bo to trudne, zagraniczne słowo oznacza
dla mnie bardziej
po prostu
podopieczny, przyjaciel, tak?
Bardziej przyjaciel, bo podopieczny też wprowadza pewną podległość, jakąś taką zależność. To jest po prostu osoba, która potrzebuje pomocy, potrzebuje naszego wsparcia. Najczęściej myślimy tutaj bezpośrednio o osobach niewidomych, tracących wzrok, słabowidzących, wszelkich osobach, które zbiorczo nazywamy osobami z dysfunkcją wzroku. To są właśnie nasi beneficjenci i do nich w pierwszej kolejności kierujemy wsparcie. Większość naszych projektów to typowe projekty związane z rehabilitacją podstawową, w ramach których zapewniamy naukę poruszania się z białą laską, naukę poruszania się z nawigacjami różnego typu, nawigacjami dla pieszych, tyfloinformatykę, czyli zajęcia dotyczące posługiwania się nowymi technologiami asystującymi. Mam tu na myśli komputery, smartfony, ale też typowo specjalistyczne urządzenia, na przykład urządzenia lektorskie, czytniki książek dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, czy monitory brajlowskie. Urządzeń jest mnóstwo. Nasza kadra cały czas się doszkala w tym zakresie. Technologia też bardzo się zmienia.
No,
w zasadzie z tygodnia na tydzień ona potrafi nieźle nas zaskoczyć. Wprowadzamy też zajęcia w ramach tej tyfloinformatyki, zajęcia ze sztucznej inteligencji. Prowadzimy ją, może na niej skupię się na chwilę.
No właśnie, dwutorowo. To ciekawe.
Mamy tyfloinformatykę indywidualną, czyli typowe zajęcia z instruktorem, praca jeden na jeden, czyli jeden beneficjent, jeden instruktor, konkretny aspekt do rozwiązania, na przykład nauka pakietu Office. Siedzimy, uczymy się i na tym polegają zajęcia indywidualne. Bardzo
albo
klasycznie. Albo, a właściwie albo dodatkowo mamy też tyfloinformatykę grupową. Bardzo się dziwili grantodawcy nasi, na co ja tym razem wpadłam.
Ale to jest wasz autorski, twój
to
autorski pomysł.
To jest mój autorski pomysł, bo czegoś takiego jeszcze nie było, a pomogło mi wpaść na ten pomysł moje własne doświadczenie. Ponieważ będąc na pierwszym roku studiów, zamówiłam sobie takie właśnie szkolenie z instruktorem indywidualne. Dostałam około 40 godzin, czyli taki pełny zakres. I większość tego czasu poświęciliśmy na teorię. Zamiast pracować na konkretach, po prostu siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, która część komputera odpowiada za co. Jakie sterowniki powinny być wgrane do jakich konkretnych komponentów? O czym trzeba pamiętać, czego lepiej unikać? Większość tych zajęć zeszła nam na teorię, poświęciliśmy je na wiedzę teoretyczną.
I miałaś niedosyt.
Miałam niedosyt, ponieważ nie zostało nam za wiele czasu na wiedzę praktyczną. I na tyle ta wiedza teoretyczna była też owocna, że chciałam iść w tę stronę. Teraz jestem już informatykiem z kwalifikacjami i to jest mój zawód, chyba już taki udokumentowany trzeci zawód. I stwierdziłam, że definitywnie kończę z tym. Kończę z tym, że całe zajęcia praktyczne będą zabierane na teorię. Stworzę pomysł zajęć grupowych, zaproszę ludzi, którzy chcą popracować z teorią i będę im opowiadać, co jest do czego, no jakie mamy rodzaje, jakich komponentów, jak się nie dać oszukać. przy wyborze sprzętu, jak czytać specyfikacje sprzętu, to jest bardzo ważne, jaki symbol co oznacza, jakie mamy rodzaje klawiatur. Tak naprawdę tematów wokół samego tylko komputera wystarczyłoby nam spokojnie na kilka lat. Zainteresowanie jest spore.
No właśnie o to chciałam zapytać, jak odbiła się ta twoja propozycja, jak została przyjęta, jakie jest zainteresowanie?
Zainteresowanie jest dosyć spore, natomiast projekt jest jeszcze w początkowej fazie ogłaszania. My rozpoczęliśmy rekrutację i ta rekrutacja nam w zasadzie dopiero od początku kwietnia wystartowała, więc...
Czyli chętni chcą dołączyć. Którzy chcieliby dołączyć, mogą.
Mogą. Cały czas nabór jest otwarty, więc jeżeli słucha nas teraz ktoś, kto miałby ochotę na takie zajęcia, śmiało proszę do nas dzwonić, pisać, przychodzić i się zgłaszać, bo nabór jest jeszcze cały czas otwarty, kompletnie przygotujemy grupę na te zajęcia i wszystkie inne zajęcia w ramach tych projektów, czyli te, które wymieniłam wcześniej.
Można się zgłaszać nie tylko na te zajęcia. Na jakie jeszcze?
Można się zgłaszać na zajęcia w pracowni z instruktorem czynności życia codziennego. Można się zgłaszać na naukę Braille'a, naukę orientacji przestrzennej, na naukę poruszania się właśnie albo z białą laską, albo z białą laską i nawigacją w ramach orientacji przestrzennej. Można też przez cały czas jeszcze zgłaszać się o wsparcie asystenckie.
No właśnie, o asystenckim wsparciu może jeszcze kilka słów, korzystając z twojej obecności.
Niejednokrotnie już mówiłam, że usługi asystenckie to w zasadzie studnia bez dna. Ile nie inwestowalibyśmy w nie czasu, środków, osób angażowali.
Wciąż za mało.
Wciąż będzie za mało. Tym bardziej staramy się cały czas zwiększać tę naszą ofertę. W tym roku w ramach funduszy europejskich uzyskaliśmy środki na wielki projekt, który obejmuje zarówno pracownię czynności życia codziennego, jak i wsparcie asystenckie dla osób, które nigdy w życiu nie korzystały nigdzie, w żadnej instytucji ze wsparcia asystenta. Zakładaliśmy 45 takich beneficjentów i w tym momencie kompletujemy listę rezerwową, ponieważ lista pełna zapełniła się szybko, ta lista pierwotna.
Trudno się dziwić,
natomiast my cały czas zachęcamy i potencjalnych asystentów, czyli osób empatycznych, osób otwartych, cierpliwych i takich, które pracowały na przykład z osobami z niepełnosprawnością, doświadczonych. Jeżeli chcą się do nas zgłaszać, można to robić cały czas.
To także jest informacja, być może ktoś ze słuchaczy będzie chciał skorzystać
i znaleźć
albo przekazać dalej. I znaleźć fajną
albo
pracę.
Przekazać dalej. Co prawda, nabory prowadzimy kilka razy do roku, wtedy kiedy potrzebujemy asystentów w projekcie, ale nawet jeżeli wszystkie miejsca są już zajęte i osoby pracują, posyłamy je w teren, my nadal prowadzimy bazę kandydatów na asystentów. Jeżeli tylko pojawi się wolne miejsce, odzywamy się natychmiast i takiego asystenta zatrudniamy, ponieważ odzywanie się do asystentów potencjalnych tylko wtedy, kiedy startuje nam projekt, byłoby nieco zgubne. Baza kontaktów, im szersza, tym lepsza.
To prawda. To zdecydowanie prawda. Tak sobie teraz pomyślałam, Dorotko, jakie to ważne, że jesteście. Jakie to bezcenne, że wprowadzacie w życie, w nowinki, w ten dzisiejszy świat, zwłaszcza najmłodszych. Nie wspomniałeś o nauce języków obcych. To też twój kolejny konik. Jak dzielisz się swoją wiedzą, umiejętnościami, ile wnosisz nowego i jakie są możliwości w tym kierunku, biorąc pod uwagę propozycje Okręgu Lubelskiego, naszego Polskiego Związku Niewidomych, no i wszystkich zajęć, które proponowane są pod twoją egidą.
Moja egida w tym momencie przesunęła się nieco w kierunku sztucznej inteligencji.
No ja domyślam się, że co nowego, to oczywiście podążasz, tak?
Oczywiście. Gdzie nowości, tam zaraz ja.
No jasne. Ale powiedzmy słów parę o tym, jak ważna jest tego typu wiedza, prawda? I umiejętność odnalezienia się w najróżniejszych sytuacjach w dzisiejszym świecie. Zwłaszcza dla młodych ludzi.
Dzisiejszy świat jest w zasadzie bardzo pomniejszony. Efekt globalnej wioski przez cały czas nam działa. I nawet jeżeli nie mamy, w tym momencie nie mamy projektu językowego, stricte językowego, skończyliśmy taki z dniem 31 marca. I ja chwilowo właśnie przesunęłam pole moich aspiracji, zainteresowań i kierunek działań w stronę sztucznej inteligencji. Natomiast języki wcale nie wypadają z gry. Ponieważ ta sztuczna inteligencja może nam w zasadzie pomóc w tak zwanym networkingu. Mhm. Networking to po prostu poszukiwanie ludzi o podobnych zainteresowaniach na całym świecie i dzielenie się z nimi czymś. Najczęściej wiedzą. Wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami. Żeby podzielić się z nimi móc, trzeba opanować jakiś język obcy. Mnie osobiście do nauki języków nigdy nic tak nie motywowało, jak konkretny człowiek, z którym będę mogła w tym języku rozmawiać. Ale nie człowiek wyobrażony, taki, który może kiedyś będzie, tylko taki, który już teraz jest, jest konkretnie.
Ma swoje pasje,
ma swoje imię i nazwisko bardzo konkretne, ma swój głos bardzo konkretny. Mogę do niego zadzwonić w każdej sprawie, o każdej porze, nawet bez względu na strefę czasową, bardzo konkretnie z nim pobyć. I to są tego typu relacje. Takie relacje są najcenniejsze. Polski Związek Niewidomych delegował mnie do reprezentowania go w dwóch ważnych instytucjach światowych, Europejskiej Unii Niewidomych i Światowej Unii Niewidomych. Są to organizacje największe, najbardziej wpływowe na świecie. Dwie organizacje, które zrzeszają mniejsze, krajowe organizacje zajmujące się problematyką środowiska osób z dysfunkcją wzroku i zrzeszające same osoby z dysfunkcją wzroku. W tym momencie na tapecie głównych tematów mamy absolutnie genialną, fascynującą rzecz, mianowicie pojazdy autonomiczne, tak no zwane proszę. Autonomous vehicles.
Mamy wiadomości z pierwszej ręki. No i co?
No i zrobiło się naprawdę wesoło.
No właśnie.
Bo od fascynacji technologicznych i od wyobrażania sobie, jakie to będzie wspaniałe, przeszliśmy do twardego międzynarodowego prawa. I ja ze szczególną umiejętnością wkładania kija dość głęboko w mrowisko zapytałam, jak to będzie teraz wyglądało prawnie? Czy to znaczy, że niewidomi będą otrzymywać prawa jazdy? Zaczęliśmy się bardzo zastanawiać, sprawdzać, pytać, konsultować, bo nagle pewien cień padł na naszą wspaniałą propozycję, ideologię autonomicznych pojazdów i cały pomysł. Duże, wielkie, powiedziałabym, firmy, które rozwijają pojazdy autonomiczne, też z różnym skutkiem prowadzą badania. Po wzroście ich akcji, nawet na giełdzie, po wzroście zainteresowania tego typu rozwiązaniami, nagle pojawia się ktoś, kto zadaje takie pytanie jak to moje i zaczynamy się zastanawiać, że może to nie są aż takie dobre rozwiązania. Myślę, że...
Jakże cenne jest to pytanie.
Setki
jakże
tysięcy
ważne.
Ludzi na świecie zastanawiają się nad tym i jeżeli się bardzo zastanawiają, to akcje tych firm zaczynają lekko spadać. Później jest znowu delikatny wzrost, ale jeżeli cokolwiek stanie nam na przeszkodzie w dążeniu do pierwszych eksperymentów na prawdziwych drogach, to tym czymś będzie prawo. I bardzo dobrze, że ono tam jest i że te dążenia do technologizacji troszeczkę nam gruntuje, ustudzi i osadzi w prawdziwym świecie. bo technologia jest wspaniała i ja jestem całym sercem za nią. Natomiast nie wyobrażam sobie osoby niewidomej z prawem jazdy, bo nie powinna być odpowiedzialna za ruch na drodze, którego nie jest w stanie upilnować i nad którym nie jest w stanie panować, ponieważ wiozłaby ją technologia. Sama technologia bez człowieka.
Święte słowa, mogłybyśmy tak jeszcze długo sobie rozmawiać, bo to są tak interesujące, fascynujące i bardzo, bardzo ważne tematy. Ale ja chciałabym namówić Cię do tego, byśmy wróciły do pracowni czynności życia codziennego jeszcze przez chwilę. A Państwa chciałabym namówić, byście weszli na stronę internetową. Za chwilę przypomnimy adres, powiem, tam także znajduje się numer KRS. A to jest jeszcze czas, kiedy dokonujemy decyzji z serca, rozliczając się z fiskusem. Dlaczego proszę o powrót do pracowni czynności życia codziennego? Bo niewątpliwie też te 1,5% jakoś tam rozdysponowujecie nie tylko wśród beneficjentów, ale także w określonym celu. To są ważne fundusze.
Zawróćmy z naszych wojaży po świecie autonomicznymi pojazdami i skupmy
się... W eterze można autonomicznie, jesteśmy w studiu.
Tak, bardzo autonomicznie, Lublin. Bardzo niezależnie i na całym świecie. Natomiast tutaj znowu bardzo konkretnie, bardzo realnie dysponujemy funduszami, które dzięki Państwa hojności zdobywamy i te fundusze wydajemy na bardzo konkretną pomoc. Przede wszystkim one są wkładem własnym do projektów, które to projekty zawsze wkładu własnego, mniejszego lub większego wymagają. Jest to też bieżąca działalność. Mm-hmm. Utrzymanie naszej siedziby, utrzymanie kół terenowych. Jesteśmy organizacją wojewódzką, więc działamy na obszarze całego województwa lubelskiego. Nie zawsze trzeba się udawać aż do Lublina, żeby uzyskać pomoc. Bardzo często koło terenowe jest znacznie bliżej i jest tym pierwszym ogniwem kontaktowym między przyszłym beneficjentem a okręgiem. Mhm. Czasami pomoc kończy się też na etapie kontaktu z kołem, ponieważ potrzeba jest zaspokajana już na etapie kontaktu z kołem.
W zależności od
miejsca zamieszkania, od specyfiki problemu. Staramy się bardzo indywidualnie też podchodzić do każdego człowieka i do każdej sytuacji. Znowu powtórzę to, co zawsze, bardzo konkretnie i bardzo realnie. Więc jeżeli chcą Państwo nas wesprzeć, jeżeli w Państwa sercach rodzi się potrzeba tego, żeby uhonorować, powiedzmy sobie szczerze, uhonorować, zaszczycić właśnie nas swoją obecnością, wsparciem materialnym, nie tylko materialnym, to jesteśmy tu dla Państwa i jesteśmy bardzo otwarci i będziemy bardzo wdzięczni też za wszelką pomoc. Żebyśmy my mogli pomagać, trzeba pomóc też nam. A rozliczenie podatku jest jednym z najprostszych sposobów, żeby materialnie nas wesprzeć. Podam nasz numer KRS 000 000 73 30. Numer KRS jest dostępny też na naszej stronie internetowej www.pztnlublin.pl. Mamy go też na Facebooku. Jest przypięty na tablicy, na osi czasu, w widocznym miejscu. I będzie tam na pewno umieszczony, zostanie tam aż do końca okresu rozliczeniowego.
Bardzo dziękuję za te wszystkie istotne informacje. Przypomnę, że dziś gościłam i o Polskim Związku Niewidomych, o Okręgu Lubelskim tego związku opowiadała jego prezes, prezes zarządu Dorota Krać. A Państwo pozostają jeszcze z nami, bo już za chwilę przeniesiemy się z radiowym mikrofonem zgodnie z zapowiedzią do pracowni czynności życia codziennego. To będzie relacja reporterska Sandry Bochyńskiej. Dziękuję za obecność w studiu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy Państwu.